Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek zaapelował do mediów o zerwanie z nawykiem koncentrowania uwagi na złych wiadomościach. Spotkanie papieża z patriarchą Cyrylem było wydarzeniem przełomowym, uważa przedstawiciel Watykanu, podsumowując ekumeniczne wydarzenia ostatnich miesięcy. SDM w Panamie będzie miało szerszą formułę, otwartą również dla innowierców, oznajmił kardynał Kevin Farrell. Witam 24 stycznia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ojciec Święty wezwał ludzi mediów do przerwania błędnego koła niepokoju i spirali lęku, będących owocem nawyku koncentrowania uwagi na złych wiadomościach, wojnach, terroryzmie, skandalach i wszelkiego rodzaju ludzkich niepowodzeniach. Zachęcił do komunikacji konstruktywnej, która sprzyjałaby kulturze spotkania. Pisze o tym w przesłaniu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jego hasłem są słowa: nie lękaj się, bo jestem z tobą. Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach. Zostało ono zaprezentowane w przypadające dziś wspomnienie liturgiczne świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. Spotkanie papieża z patriarchą Cyrylem na Kubie jest wydarzeniem przełomowym w relacjach Stolicy Apostolskiej ze słowiańskimi cerkwiami prawosławnymi, podkreśla ojciec Hyacinthe d'Estivelle, odpowiedzialny w Watykanie za relacje z tymi właśnie kościołami. Podsumowując okazję ekumenicznego tygodnia dokonania ostatnich 12 miesięcy, przypomina on, że cerkiew rosyjska jest największym pod względem liczebnym kościołem prawosławnym. Ujawnia również, że miejsce spotkania papieża i patriarchy nie było przypadkowe. To patriarcha Cyryl chciał, by spotkanie odbyło się z dala od kontynentu europejskiego, który mógłby zbyt mocno przywoływać polemiki i podziały między chrześcijanami. Ojciec d'Estivelle zauważa, że samo spotkanie na Kubie przyćmiło trochę podpisaną wówczas wspólną deklarację, a to właśnie wypracowanie tej deklaracji umożliwiło samo spotkanie. Wcześniejsze zabiegi o spotkanie papieża i patriarchy zostały udaremnione właśnie przez fakt, że nie udało się dojść do zgody co do wspólnego dokumentu. Urzędnik Papieskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan zaznacza, że deklaracja była pisana w duchu duszpasterskim i tak też należy ją odczytywać. Do użytych w niej słów nie należy zatem przywiązywać nadmiernego znaczenia teologicznego, bo dialog teologiczny należy do kompetencji Międzynarodowej Komisji Dwustronnej. Francuski dominikanin, który wcześniej sam był duszpasterzem w Rosji, zauważa, że od czasu spotkania papieża z Cyrylem zintensyfikowały się wzajemne relacje. Jego zdaniem powinny się one rozwijać w trzech kierunkach: ekumenizmu świętych, ekumenizmu współpracy i ekumenizmu kulturalnego. Światowe Dni Młodzieży w Panamie będą miały doniosłe znaczenie dla całej Ameryki Środkowej, uważa kardynał Kevin Farrell, prefekt dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia. Przypomina on, że to właśnie od tego kraju rozpoczęło się szerzenie Ewangelii na kontynencie amerykańskim. Mówiąc o przygotowaniach do tego wydarzenia, kardynał Farrell przyznał, że zaaprobował pomysł, by na spotkanie w Panamie zaprosić również młodych innych wyznań, by dodatkowo poszerzyć zakres znaczenia i przesłania SDM. Amerykański purpurat podkreśla, że taka poszerzona formuła spotkania będzie miała szczególne znaczenie w kontekście Ameryki Środkowej jako odpowiedź Kościoła katolickiego na wyzwania stawiane przez prozelityzm sekt. Nawiązując z kolei do nietypowej daty SDM, która w Panamie ze względów klimatycznych odbędzie się w styczniu, kardynał Farrell przyznaje, że będzie to spore utrudnienie dla młodzieży europejskiej, bo nie jest to okres wakacji, lecz czas intensywnej pracy, zwłaszcza dla studentów. Przypomina jednak, że również w Manili w 1995 roku SDM odbyło się w styczniu i mimo to było to najliczniejsze spotkanie młodych z papieżem.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
24 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dominikanie mają za sobą jubileusz 800-lecia założenia zakonu. Jak przeżyli ten czas, jakie wnioski wyciągnęli dla swojej działalności dzisiaj, o tym wszystkim ksiądz Paweł Pasierbek rozmawia z prowincjałem polskich Dominikanów, ojcem Pawłem Kozackim. Zapraszamy.
Przed mikrofonem Radia Watykańskiego gościmy prowincjała Dominikanów Polskich, ojca Pawła Kozackiego.
Szczęść Boże.
Ojcze Pawle, okazją do naszego spotkania, między innymi, jest kończący się jubileusz 800-lecia założenia waszego zakonu. W jaki sposób ten czas, ten ostatni rok przeżyliście? Czy była to okazja tylko do wspominania, czy też również i okazja do tego, żeby pamiętając o tym, co piękne, ale pewnie też nieco trudniejsze karty historii dominikańskiej, ale jednak wybiec myślą w przód i patrzeć na wszystko to, co przed wami.
Mam wrażenie, że było jedno i drugie. Oczywiście doceniliśmy to, co otrzymaliśmy od minionych wieków, od braci, którzy byli przed nami. Od świętego Dominika poczynając, przez wszystkich świętych, ale też braci, którzy tworzyli tradycję, historię zakonu. A to po to, żeby sobie uświadomić, kim jesteśmy. To znaczy nie rozważaliśmy historii tylko w takim aspekcie dziękczynienia czy cieszenia się tą historią, ale żeby bardziej sobie uświadomić, kim jesteśmy, jaka jest nasza tożsamość, jaki nasz charyzmat, jakie są zadania. I myślę, że to jest najważniejszy owoc, czy najważniejszy sposób przeżywania, że na nowo poczuliśmy dumę z bycia Dominikanami. Radość z tego, że otrzymaliśmy charyzmat świętego Dominika, że jesteśmy głosicielami Słowa Bożego. I jakby z tego, kim jesteśmy, no bierze się myślenie o przyszłości. Nie było może za dużo takiego planowania strategicznego, gdzie pójdziemy, jakie kraje misyjne zdobędziemy, albo do których grup dotrzemy, ale uświadomienie sobie, że jeżeli mamy być Dominikanami, to musimy głosić, to musimy wychodzić, przekraczać granice Kościoła w tym znaczeniu, że docierać do tych, którzy dobrej nowiny, którzy Ewangelii nie słyszeli. Jeżeli to będziemy robić, no to będziemy potrzebni Kościołowi.
Czyli trochę, jak mówi Franciszek, iść na peryferię.
No to jest od początku pisane w charyzmat zakonu. Święty Dominik zaczął głosić nie wśród katolików, nie wśród ludzi, którzy byli w obrębie Kościoła, tylko tym, czym się bardzo przejął, to fakt, że pod wpływem herezji, albigensów, katarów, bardzo wielu ludzi odchodzi od Kościoła. I zaczął jakby modlić się, wołając: Panie, co będzie z grzesznikami? Panie, co będzie z tymi, którzy odchodzą od Ciebie, którzy gubią się gdzieś na manowcach? Raz zaczął głosić, rozmawiać, dyskutować z tymi ludźmi, starając się ich przywrócić na łono Kościoła. Zatem ten moment wychodzenia na manowce, można powiedzieć, wychodzenia poza granicę takiego bezpiecznego Kościoła, to jest jakoś wpisane w myśl świętego Dominika.
Ojcze, a więc co będzie dzisiaj z tymi grzesznikami? Bo to, że modlicie się, Panie, i pytacie Jezusa, co z nimi będzie, to oczywiste. Ale co robicie, żeby tym grzesznikom pokazać Jezusa i pomóc odkryć Jego piękno i do Niego przyjść?
Myślę, że to, co też warto sobie uświadomić, to gdzieś walka o taką naszą gorliwość. Mam wrażenie, że w czasach Dominika to wołanie, Panie, co będzie z grzesznikami, bardziej chwytało za serce. Aktualnie taka atmosfera, można powiedzieć, duchowa jest taka, że mamy Boże miłosierdzie, czy Boże zbawienie dociera do każdego człowieka, czy w Kościele, czy poza Kościołem, w Jezusie wszyscy zostali zbawieni. I to może tak rodzić takie poczucie, że Pan Jezus sobie poradzi. Więc trzeba sobie ożywić w sobie taki moment stwierdzenia, że to nie jest obojętne, czy ludzie usłyszą o Jezusie, czy nie. Pan Bóg oczywiście sobie poradzi z różnymi sytuacjami po ludzku bardzo skomplikowanymi, ale to dla każdego, dla każdej duszy, dla każdego człowieka jest ważne, żeby on już dzisiaj mógł spotkać Jezusa, mógł dzisiaj usłyszeć dobrą nowinę, dzisiaj dowiedzieć, że jest przez Boga kochany. No jak to staramy się robić? To znaczy bardzo rozmaicie. No w Polsce to są, myślę, bardzo dużo rozmów indywidualnych. Bardzo dużo spotkań z takimi ludźmi, którzy od Kościoła odchodzą, którzy w Kościele się nie odnajdują. To się dokonuje z jednej strony przez te osobiste spotkania, ale też przez wydawnictwa, które mamy, przez różne sesje, wykłady, które prowadzimy. Staramy się, żeby w naszym stylu przepowiadania był taki element zaproszenia. Z jednej strony katechetyczny, z jednej strony mówiący, czym jest nauczanie Pana Jezusa, czym jest nauczanie Kościoła, ale też tak otwierający, zapraszający, to znaczy to jest coś, co jest dla was, to jest coś, co jest dla ludzi i staramy się to mówić takim językiem, żeby to było dla nich zrozumiałe. Żeby ludzie nie poczuli się przestraszeni samą nowomową kościelną, tak? Takim językiem, który jest hermetyczny. Przekładać to, co jest, można powiedzieć, w katechizmie na język, który będzie nośny, który będzie docierał do ludzi.
I tak z jednej strony na przykład jest ośrodek liturgiczny dominikański w Krakowie, a z drugiej strony ośrodki, które starają się pomóc tym osobom, które zostały dotknięte w jakiś sposób przez sekty.
No tak, znaczy mamy jeszcze, oprócz tego można by wymienić jeszcze rozmaite inne instytucje, natomiast rzeczywiście spektrum jest duże. Jeżeli ojciec wymienił z jednej strony ośrodek liturgiczny, no to on prowadzi oczywiście rekolekcje, wydawnictwa, sesje, które mówią pięknie liturgii, o tym, czym ona jest, jak się w niej odnaleźć, jak ją rozwijać, żeby ona była takim miejscem spotkania z Panem Bogiem. Ale już ośrodek liturgiczny też prowadzi na przykład katechumenat, czyli przygotowuje ludzi do chrztu. A zatem do tego ośrodka trafiają ludzie, którzy nie zostali ochrzczeni, często gdzieś tam w którymś momencie dopiero odkryli Pana Jezusa. No i przygotowanie ich, ten pierwszy sakrament na chrztu, wejście w Kościół, no jest też dziełem tego ośrodka. A jeżeli pójdziemy to w drugą stronę, to ośrodki informacji o sektach czasem docierają do ofiar sekt. Ale znacznie częściej do tych ośrodków trafiają rodziny, bliscy, którzy widząc, że ktoś, na kim im zależy, gdzieś się pogrąża w jakichś sektach, pogrąża się w jakichś takich toksycznych grupach, no to przychodzi i pyta, jak można pomóc, jak można wobec takiego człowieka się zachować. No i w ten sposób staramy się te osoby zaniepokojone losem swoich bliskich wspierać. Natomiast pomiędzy nimi można powiedzieć rzeczywiście bardzo rozmaite działania, bardzo rozmaite grupy, bo tutaj można wymienić oprócz ośrodka liturgicznego, nie wiem, Instytut Historyczny, ośrodek kaznodziejski, który z jednej strony głosi misje, rekolekcje takie dla ludzi, ale na przykład też robi warsztaty kaznodziejskie dla księży, starając się jakby podnieść poziom kaznodziejstwa wśród księży, wśród duchowieństwa. Także te działania są naprawdę bardzo różne.
Ojcze, kończy się jubileusz 800-lecia założenia waszego zakonu, ale już niedługo, przed dominikanami polskimi, jubileusz ich 800-lecia pobytu w Polsce. W jaki sposób przygotowujecie się do tej uroczystości? Jakie były w ogóle początki dominikanów w Polsce?
Początki dominikanów właśnie były bardzo szybkie, ponieważ o ile zakon powstał w 1216 roku, to gdzieś mniej więcej w tym czasie do Rzymu trafił biskup krakowski Iwo Odrowąż. I widząc dynamikę i sposób głoszenia przez dominikanów, zgłosił się do świętego Dominika i powiedział mu: słuchaj, potrzebuję dominikanów w Polsce, potrzebuję dominikanów w Krakowie. Dominik, który miał zaledwie kilkunastu braci, mówi: a ja nie mam kogo ci przysłać, daj mi ludzi, a ja uformuję ich na dominikanów i odeślę. No i w ten sposób z orszaku biskupa Iwo Odrowąża do dominikanów dołączył Jacek, bratanek prawdopodobnie biskupa, Czesław, Herman, o którym najmniej wiemy, prawdopodobnie był to Niemiec jakiś. No i ci ludzie zostali przez rok przy świętym Dominiku, jakby poznali, czym jest charyzmat dominikański, czym jest przypowiadanie dominikańskie. Zostali obleczeni przez świętego Dominika i wysłani do Polski. I w 1221 roku dotarli do Krakowa, przez biskupa zostali obdarowani kościołem świętej Trójcy, który do tej pory był kościołem parafialnym, a parafialny został przeniesiony do Mariackiego. No i w tym momencie zaczęła się historia dominikanów polskich. W Krakowie on ma bardzo dynamiczny rozwój. Po kilkunastu latach już w najważniejszych ośrodkach Polski byli dominikanie. Taki był początek. Natomiast szczerze powiedziawszy, jeszcze się nie przygotowujemy do tego jubileuszu. Natomiast po zakończeniu tego jubileuszu chcę zebrać braci, którzy najbardziej byli zaangażowani w ten jubileusz 800-lecia zakonu, zebrać ich i powiedzieć: to teraz podsumowujemy. Co nam wyszło, co nie wyszło, co było dobre, co chwyciło, czego nie zdążyliśmy zrobić, co byśmy chcieli jeszcze zrobić. I to spisawszy, będzie to takim jakby punktem wyjścia do pomyślenia o tym, jak można obchodzić ten jubileusz 800-lecia polskiego. I myślę, że na bazie tego 800-lecia zakonu przygotujemy obchody polskie. W tym momencie nie będę fantazjował, nie będę wymyślał, jeszcze nie wiem, jak one będą wyglądać.
Ojcze, te współczesne czasy niestety między innymi naznaczone są ogromnymi migracjami, czego Europa dotyka w sposób bardzo, ale to bardzo mocny. Wielu uchodźców do nas na kontynent europejski przybywa. W ostatnich dniach generał waszego zakonu, ojciec Brunon Cadore, ogłosił, że klasztory podominikańskie, czy te, które są puste, gdzie niestety nie ma już dominikanów, będą oddane do dyspozycji uchodźców.
Tak, tak to powiedział. Znaczy jest taka sytuacja, można powiedzieć, smutna w wielu krajach zachodniej Europy. Dotyczy to chociażby Włoch, Hiszpanii, ale też innych krajów, gdzie liczba dominikanów spada. Gdzie nawet jest ich stosunkowo dużo, ale ich wiek wskazuje, że już niedługo trzeba będzie zamykać kolejne klasztory, ponieważ bracia nie są w stanie ich obsłużyć, nie są w stanie wszystkich wypełnić z działalnością duszpasterską, swoją obecnością. I pewne klasztory zostają puste. No i można zrobić z nimi rozmaite rzeczy. Czasem one wracają do państwa, zależy w jakim to jest kraju, na jakiej tam zasadzie prawnej. Czasami bracia je sprzedają, oddają diecezji. No w związku z tym na pewno jest coś takiego, że bez względu na to, czy są uchodźcy, czy nie ma, ta tendencja w zachodniej Europie istnieje, że klasztory pustoszeją i zastanawiamy się, co z nimi robić. No i generał, widząc, że mamy taką tendencję, taką sytuację lokalową, że tak powiem, no i widząc ten napływ emigrantów oraz fakt, że właśnie szukają swojego miejsca, czy szukają takiego miejsca, gdzie mogliby się zatrzymać, no to w ten sposób to sformułował. Też powiedział coś takiego, że nie będziemy tego oddawać na zasadzie otworzymy bramę i mówi chodźcie, róbcie sobie co chcecie, tylko powiedział bardzo konkretnie, że będziemy oddawać je do dyspozycji zakonom, organizacjom, stowarzyszeniom, które zajmują się opieką nad migrantami. To znaczy takimi, którzy będą w stanie w sposób sensowny zagospodarować. To znaczy nie, że będzie to takie dzikie zajmowanie klasztoru, kto chce, to kto pierwszy, to lepszy, tylko chodzi o to, żeby je optymalnie wykorzystać, optymalnie tak dostosować, żeby one mogły rzeczywiście służyć ludziom potrzebującym.
Polscy dominikanie nie mają tego problemu. Z tego co wiem, to raczej biorą nowe klasztory, zakładają nowe klasztory, a nie oddają. Mhm. Za co Panu Bogu dziękujemy i cieszymy się, że tak jest.
Tak jest. Znaczy, dokładnie tak, że akurat nie mamy pustego klasztoru.
Sytuacja uchodźców w Polsce i ten problem wygląda też nieco inaczej niż tutaj w Europie Zachodniej. Ale czy w jakiś sposób dominikanie polscy pamiętają o uchodźcach, włączają się w ten problem?
Wiem o takich dwóch rodzajach działań. Jeden rodzaj działań polega na tym, że jest taki program Rodzina Rodzinie i są klasztory, które wzięły pod opiekę rodziny w Syrii. I finansują ich utrzymanie na odległość. Są to klasztory czy parafie prowadzone przez nas, więc to jest taki jeden konkretny sposób wsparcia nie tyle uchodźców, co ludzi objętych działaniami wojennymi w Syrii. Drugi taki kontakt, który mamy, to z siostrami dominikankami i wspólnotami chrześcijańskimi w Iraku. Latem tego roku, w czasie wakacji, trzech naszych braci pojechało do północnego Iraku, do wspólnot uchodźców chrześcijańskich z okolic Mosulu. No i tam uczyli angielskiego, spotykali się, modlili. Przez miesiąc jakby byli z tymi ludźmi, ponieważ dominikanki, które tam są, powiedziały, ważne, żebyście nawet przyjechali. Nie chodzi o nawet o jakąś tam wielką pomoc materialną, ale taki znak, że o nas pamiętacie. Na szczęście podobno te wspólnoty w tym momencie wracają do swoich domów.
Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję. Gratulacje i najlepsze życzenia z okazji jubileuszu. Ogromnie się cieszę, że ojciec przyjął nasze zaproszenie i gościł w Radiu Watykańskim.
Również bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z prowincjałem polskich dominikanów, ojcem Pawłem Kozackim, rozmawiał ksiądz Paweł Pasierbek. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.